Dobrze, kochani. Cieszę się, słuchajcie, jak dziecko, bo dawno tu nie stałem. W okazji, że jest Dzień Dziecka, to przynajmniej mogę tak powiedzieć. Nie wiem, czy znacie taki w pewnym sensie żart. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy, jak kaznodzieja zdejmuje zegarek i kładzie sobie tutaj na kazalnicy. To nic nie znaczy. Dobra. Tak. Także mówię to od razu, bo dzisiaj, kochani, wszyscy mamy przywilej i łaskę od Boga być w społeczności ze sobą trochę dłużej niż zwykle. I kazanie tego nie zmieni na pewno. Kochani, taki tytuł dość ciekawy. Nie, prawdziwa autentyczność, więc prawdziwa albo nieprawdziwa. Dziwny tytuł, bo jak może być coś autentycznego, co nie jest prawdziwe? Jak coś jest prawdziwe, to jest autentyczne. Jak jest autentyczne, to jest prawdziwe. Pewne przemyślenia mnie do tego skłoniły, żeby taki nadać tytuł. Aczkolwiek to, co na pierwszy rzut oka może przychodzi do głowy, widząc ten tytuł, niekoniecznie będzie dokładnie tematem tego kazania. Więc zapraszam do wspólnego przejścia przez to dzisiejsze rozważanie, kazanie. Inspiracje. Mam nadzieję, że będziecie równie zachęceni i dotknięci tym, jak ja byłem, kiedy Pan Bóg mi to pokazał i użył do tego pewnego planu, pewnego studium biblijnego. I o tym chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć. Autentyczności, która jest dla mnie bardzo ważną cechą, która zawiera w sobie oczywiście szczerość, prawdomówność, to, że czegoś nie udajemy. Jak z tym byciem autentycznym? Wiecie, mi czasami jest trudno myśleć pozytywnie, kiedy to się nie zgadza z moimi emocjami czy uczuciami. Nie wiem, może też tak macie, ja tak mam. Natomiast jesteśmy też różni, stąd to kółeczko. Mamy różne temperamenty, charaktery. Kto wczoraj był na warsztatach, to wie trochę więcej. Może trochę będę jeszcze do tego nawiązywał. Zobaczymy, jak z czasem będzie. Ja wiem o sobie na pewno, że jestem osobą taką analityczną, strategiczną, planującą, bardzo to lubię. A okazuje się, że to też daje mi swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, kiedy mam rzeczy zaplanowane. I na pierwszy rzut oka taka postawa wydaje się mieć dużo pozytywnych stron, no bo przecież fajnie jest planować, dobrze jest wiedzieć, co się będzie działo, żeby jak najmniej rzeczy nas zaskakiwało. I szczerze mówiąc, w życiu sporo problemów udało mi się uniknąć dzięki takiemu przewidywaniu, dzięki oczywiście Bogu, ale są też słabe strony takiej postawy, takiego myślenia, takiego może nadmiernego planowania, bo wiecie, mi czasami zdarza się myśleć w pewien negatywny, rozmyślać o negatywnych scenariuszach wydarzeń. Bo to jest z tym związane, że na zasadzie, aha, może się stać to i to, to ja wtedy, żeby być przygotowanym, to muszę zrobić to i to. Nie? Ale te negatywne myślenia o różnych scenariuszach nie tylko w swoim życiu się pojawia, ale pojawiają się też takie rzeczy, na które w ogóle nie mamy wpływu. Na zasadzie losy tego świata, wiecie, a dokąd to wszystko zmierza, czasami mówimy, nie? Jak o niektóre rzeczy patrzymy. I takie myśli mogą prowadzić do zniechęcenia, mogą gasić naszą wiarę, mogą pozbawiać chęci do realizacji rzeczy, do których jesteśmy powołani, mogą po prostu gasić nas. Mam nadzieję, że mnie widać, bo ja przepraszam, że tak chodzę. Ale schodząc bardziej na ziemię od tych takich wielkich kryzysów, o których czasami możemy myśleć, możemy tak bardziej prozaicznie o tym powiedzieć, że powiedzmy, że mam symptomy jakiejś choroby, powiedzmy grypy. No i teraz, jak mówimy o tej prawdziwości, autentyczności, no to jak przychodzą te symptomy, no to nie będę powtarzał sobie, jestem zdrowy, albo nie jestem chory, nie jestem chory, no bo to nie zmieni rzeczywistości. Ale też jest druga strona tego. Mogę sobie w głowie wymyślać, nie, to na pewno nie jest grypa, nie, to na pewno coś gorszego, nie? Pewnie za tydzień już mnie nie będzie w ogóle. Wiecie, różne rzeczy w głowie się mogą tworzyć i autentyczne i prawdziwe nie jest to mówienie, jakby zaklinanie rzeczywistości, że coś nie jest, kiedy jest, ale też nie jest autentyczne i prawdziwe to wymyślanie jakichś negatywnych rzeczy. Ale przejdźmy może już z mojej gadki do Słowa Bożego. Słowo w liście do Filipian apostoł Paweł w 4 rozdziale od 6 do 8 wersetu pisze w ten sposób. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia i siostry, dodam, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Powiem, już o tym mówiłem, ale inspiracją do tego, czym się dzisiaj dzielę, jest właśnie to, że studiowałem pewien plan biblijny i zdałem sobie właśnie sprawę podczas tego studiowania, jak często w swoich myślach roztrząsam nieprawdę zamiast prawdy. Jak często myślę o rzeczach, które nie są rzeczywistością i nie są prawdą w moim życiu, zamiast myśleć o prawdzie. A wracając do tego 8 wersetu, to co jest podkreślone, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe. I kiedy martwię się o tym, że przychodzi ból głowy, a ja sobie od razu myślę, nie, pewnie mam guza. Nie? Wiecie, oczywiście nie mówię, że tak robię teraz, tylko chcę dać przykład. Ale jeśli tak robię, jeśli widzę już najgorszy możliwy scenariusz, kiedy coś się dzieje, to w tym momencie roztrząsam w mojej głowie, rozmyślam nad nieprawdą. I trzeba sobie z tego zdać sprawę. Kiedy robię to, kiedy myślę w ten sposób o tych nieprawdziwych rzeczach, to ująłbym, że nie jestem autentyczny po Bożemu. Inaczej mówiąc, nie chodzę w Bożej prawdzie, w Bożej rzeczywistości. Kiedy chodzę smutny i zmartwiony z powodu potencjalnych zagrożeń, z powodu jakichś ewentualnych negatywnych scenariuszy, one są nieprawdziwe, to wtedy nie żyję w prawdzie. Nie jestem autentyczny. Być może jestem autentyczny w tym, jak przedstawiam moje emocje na zewnątrz. Chcę to od tego oddzielić, że okej, ja się mogę czuć smutny z powodu tych myśli i to jest autentyczne, że ja jestem smutny, tylko że sam korzeń tego jest nieprawdziwy. I czy to oznacza, że chcę powiedzieć, że nie wolno nam być smutnymi? Oczywiście, że nie. Mam taki przykład tutaj odnotowany. Najlepiej zawsze patrzeć na Pana Jezusa. I pamiętacie historię Łazarza. Kiedy on umarł i Pan Jezus przyszedł. Pan Jezus, będę jeszcze do tej sytuacji nawiązywał później, Pan Jezus przyszedł tam i przecież on wiedział, co się stanie. Ale kiedy był tam i zobaczył, że Łazarz umarł, to czytamy, że zapłakał. I Żydzi, którzy tam byli zgromadzeni, mówili, zobaczcie, jak go miłował. Po tym powiedzieli, że zapłakał. On się zasmucił tym, że Łazarz odszedł, chociaż wiedział, co się dalej stanie, prawda? Więc możemy oczywiście być smutni, to nie jest żaden problem, o ile to jest rzeczywista sytuacja, w której się znajdujemy, która to powoduje, a nie jakieś imaginacje dotyczące przyszłości. Chcę też wam się przyznać, bo rozważając to, jak tu stoję, to nie jest tak, że chcę wygłaszać coś ex cathedra, ale przez lata ostatnie tyle razy, słuchajcie, pojawiały się negatywne scenariusze w mojej głowie odnośnie przyszłości, nie wiem, jakiegoś kryzysu finansowego. Teraz mówię o naszej rodzinie, nie mówię globalnie. Nie wiem, czy sam, że coś nam się zepsuje, albo że coś się nie uda, albo że przyjdzie porażka w służbie. Na wiele różnych sposobów takie myśli się pojawiały, ale muszę też powiedzieć, że nic z tych rzeczy, albo prawie nic z tych rzeczy się nie stało. A dlaczego więc takie myśli się pojawiły? W jakiś sposób, na pewno nieświadomy, przynajmniej ja tego nie widzę jako rzecz świadoma, ale w jakiś nieświadomy sposób, być może na skutek doświadczeń z przeszłości, z dzieciństwa, pojawia się jakaś decyzja, że będę rozważał te negatywne scenariusze. Nie decyzja taka, wiecie, że aha, dobra, to ja będę to robił, nie? Tylko widocznie coś w moim życiu takiego się wydarzyło, teraz do szczegółów przechodzić nie będę, co spowodowało, że bardzo chciałem zapobiec negatywnym skutkom różnych rzeczy i przez to wpadłem w taki wir myślenia o takich rzeczach. Więc pomimo tego, że te rzeczy się nie stały, te negatywne, to zobaczcie, one bardzo obciążają nasze myślenie. Okradają nas z wiary, obciążają taki sposób funkcjonowania i z takiej codziennej radości życia też nas okradają. Ja mam z czego się cieszyć, mam wspaniałą rodzinę, wspaniałe dzieci, a jak zaczynam myśleć o tym wszystkim złym, co może się zdarzyć, to już żadnej radości nie ma w tym. Mieliśmy już we Freedom co najmniej 2 albo nawet 3 kazania, nauczania, inspiracje na temat sposobu myślenia. Cieszyłem się, jak siedziałem i Monika dzisiaj o tym wspomniała. Mówię, wow, Boże, musisz Ty być, stać za tym, bo wszystko tutaj jakby zmierza do tego, co chcę mówić. Też o sposobie myślenia, ale też o tym, że Pan Bóg przychodzi we właściwym momencie. To Grażyna poruszyła w swoim świadectwie. Też będę o tym mówił. Niemniej jednak, że mówiliśmy o tym i pewne rzeczy czasami wydają nam się proste i łatwe, to ja jednak mam pewne wyzwanie w związku z tym, ponieważ chciałbym pamiętać, słuchajcie, żeby przypominać sobie codziennie albo tak nawet częściej, żeby skupiać się na tym, co jest, a nie na tym, co mogłoby być. Nie wiem, czy ktoś z was ma z tym problem. Cieszę się, że nie jestem sam. Znaczy do siebie też głoszę, ale fajnie byłoby, żeby ktoś jeszcze coś z tego miał. Więc dla mnie jest pewnym wyzwaniem to, aby dyscyplinować siebie, przypominać sobie, aby skupiać się na tym, co naprawdę jest, a nie na tym, co być może. Bo to zamartwianie się o przyszłość i wyszukiwanie wręcz negatywnych scenariuszy strasznie obciąża. Natomiast kiedy zaczynamy myśleć o tym, co jest prawdą, co jest teraz prawdą w naszym życiu. Jestem zbawiony, Bóg mnie kocha. Ja wiem, że to może brzmieć jak frazesy dla niektórych, ale kiedy naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś zbawiony, dokąd idziesz, że jesteś bezpieczny, że Bóg cię kocha, że Bóg cię prowadzi, nie wiem, że masz, jak w moim przypadku, wspaniałą żonę, rodzinę, w zasadzie, wiecie, no pojawia się radość w sercu człowieka, no bez czego się tu nie cieszyć, nie? Więc zupełnie to myślenie o prawdzie odciąża od tych wszystkich potencjalnych problemów. W tym też rozważaniu, które miałem okazję studiować, była niesamowita, cenna lekcja kogoś, do kogo ten, który pisał to rozważanie, się udał. Mówił, że był na spotkaniu ze swoim mentorem i opowiadał mu o swoich strachach i lękach, które tam w nim, tego, czego się najbardziej boi. I dalej pisał o tym, że kiedy już skończył o tym mówić, to miał taką nadzieję, że ten mentor mu powie, wiesz, to się nigdy nie stanie. Ale dziękuję Bogu za tego człowieka, z którym on rozmawiał, za jego mądrość, bo on tak nie powiedział. Nie przyszedł, tylko nie poklepał go po ramieniu. Wiesz, będzie dobrze, to się nie stanie. Nie, on powiedział coś takiego, tu mam cytat. Mówi do niego tak, widziałem, jak stawiasz czoła wielu wyzwaniom i widziałem, jak Bóg daje ci siłę, aby przejść przez te trudne chwile. I ufam, że jeśli spotka cię to, czego boisz się najbardziej, to Bóg uczyni to samo. Przejdziesz przez to dzięki Jego niesamowitej sile i mocy. Zobaczcie, jaka zmiana po prostu sposobu myślenia. Niesamowite. Nie na zasadzie, wiesz, nie czeka cię to. Nie wiesz co, ale Bóg będzie z tobą. I tak jak wiele razy ci pozwalał przechodzić przez różne rzeczy, tak pozwoli ci przejść przez to, przeprowadzi cię, da ci siłę i moc. To się też bardzo wpisuje w to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. I widzimy, że Jezus wyraźnie kładzie nacisk na to, żeby nie martwić się o sprawy przyszłe. Żeby po prostu się o nie nie martwić. Żeby ich nie roztrząsać. Chociaż to wcale nie jest łatwe dla nas. I wiecie, i kiedy to mówię, ktoś może odnieść wrażenie, że nie mamy planować, że nie mamy myśleć o przyszłości. Ja o tym nie mówię. Jak spojrzymy na Jezusa znowu, wiecie, i z tą sytuację z Łazarzem, zobaczcie, że on się dowiedział o chorobie Łazarza wcześniej, ale powiedział, nie, zostańmy tutaj. On pozwolił Łazarzowi umrzeć, dlatego że on miał plan z góry, od Ojca. On wiedział, kiedy ma tam pójść. Więc to nie jest tak, że jest hura spontan i robię tak albo tak. Tu nie nawiązuję do warsztatów. nie nawiązuję tutaj do tego, ale po prostu mamy planować. Oczywiście tylko, żebyśmy planowali z Bogiem. O Jezusie czytamy, że On spędzał całe noce na rozmowach z Ojcem, żeby wiedzieć, co robić. On po prostu był stale podłączony pod tą Bożą linię i wiedział, kiedy, gdzie ma iść. W podobnym też tonie wypowiada się... Oj, przepraszam, za daleko. W podobnym tonie wypowiada się autor listu do Hebrajczyków w 16 wersecie 4 rozdziału. Mówi tam tak, zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Że to jest niesamowity werset, ponieważ zachęca nas, żebyśmy odważnie i ufnie przychodzili do Boga. Odważnie i ufnie. Mówi, przychodźcie. On nie mówi, nie wiem, musisz zrobić to i to i to, żeby przyjść. Nie. Mówi, przychodźcie odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc. To są niesamowite obietnice i niesamowita nadzieja w tym. I jest też druga strona tego wersetu, która konfrontuje mnie i moje myślenie. Dlaczego? Bo on się kończy słowami w stosownej porze. To znaczy nie wcześniej i nie później, tylko w stosownej porze. Ponieważ Bóg zawsze daje nam pomoc w stosownej porze. Nie wcześniej, nie później, ale właśnie dokładnie w tym momencie. Natomiast w naszej naturze, nawiązując trochę do Abrahama, jest coś takiego, taką przenośnią, że żeby wyjść z tego naszego Ur Chaldejskiego, skąd Abraham wyszedł, to może być różna sytuacja w naszym życiu, te Ur, ale żebyśmy wyszli tak, jak zrobił to Abraham, to my byśmy chcieli mieć zapewnienie, dokąd idziemy, kiedy tam dojdziemy, co nas spotka po drodze, szczególnie ja jako zielony, to już w ogóle, ja muszę wiedzieć. Ciężko zaufać. Ale tak jak Pan Bóg nie dał Abrahamowi wszystkich informacji, tak i nam ich nie daje. I dlatego właśnie nazywamy Abrahama ojcem wiary, ponieważ on zaufał Bogu. On nie wiedział dokładnie, dokąd ma iść, nie wiedział, kiedy tam dojdzie. Zaufał na dwa sposoby. W tej podróży przez swoje życie, w tej podróży fizycznej zaufał Bogu, ale zaufał też co do obietnicy potomstwa. I czytamy w innym fragmencie, że wbrew nadziei uwierzył nadziei, zaufał. Wbrew naturze, tak? Wbrew temu, co natura mówiła, kiedy czytamy, że Sara miała już obumarłe łono, ale on uwierzył, że Bóg jest w stanie dać mu potomka. W związku z tym działaniem Boga w stosownej porze, w danej chwili, kiedy tego potrzebujemy, ja sobie muszę zdać sprawę, ja sobie zdałem sprawę właśnie przez to, kiedy to studiowałem, że kiedy odczuwam niepokój i poddaję mu się w związku z jakimś odległym wydarzeniem, które w przyszłości, które się tak naprawdę tworzy w mojej głowie, ono nie jest rzeczywistością. Ono jest tylko jakąś imaginacją. To wiecie, to tak jakbym się szykował dzisiaj do samodzielnej walki z tym problemem. A Bóg daje nam pomoc zawsze, kiedy jej potrzebujemy. Dodam, że nie daje, kiedy jej nie potrzebujemy. I co chcę powiedzieć taką postawą wymyślania tych problemów i przygotowywania się na zapas, co ja swoją postawą mówię Bogu? Potrzebuję Twojej pomocy, czy nie? Dlatego tak ważne jest, żebyśmy to, co Jezus powiedział, nie martwcie się o rzeczy przyszłe, ale zaufajcie, zaufaj Bogu, zaufaj Paweł Bogu, zaufaj każdy z nas, żeby zaufał Bogu. I wiele razy tak naprawdę też w moim życiu muszę powiedzieć, mógłbym tu stać i powiadać wiele świadectw. Bóg dał pokój, siłę i wsparcie właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebowałem. W sytuacjach, których nie byłem w stanie dzięki Bogu przewidzieć, bo jeszcze bym się, nie daj Boże, przygotował i co wtedy. I zostałbym z tym sam. Ale Pan Bóg przychodził z pomocą i chcę pamiętać o tym. I nas chcę zachęcić wszystkich, żebyśmy pamiętali, że Jego Słowo nie obiecuje siły i wsparcia, zanim będziemy ich potrzebować. Tylko wtedy, kiedy właśnie będziemy potrzebować. I może być sytuacja, że nie wiem, jestem dzisiaj, tu stoję, a za tydzień na przykład usłyszę, oczywiście tak się nie stanie, to chcę jakby, nie mówię, że tak będzie, tylko gdyby tak miało być, ewentualnie, że za tydzień usłyszę diagnozę o jakiejś chorobie ciężkiej, to nie otrzymam Bożej siły i łaski i pomocy do tego, żeby przez to przejść dzisiaj, tylko otrzymam to dopiero, kiedy to się ewentualnie by miało wydarzyć, tak? I nie mam się nad tym zastanawiać. I tak, słuchajcie, było też właśnie jedno świadectwo, powiem, tak było w naszym życiu z Anią. Często przytaczam to świadectwo, bo ono jest takie bardzo dla nas mocne w naszym życiu rodzinnym. Kiedy Ania trafiła, będąc w ciąży z Hanią, do szpitala, a lekarze w dużym skrócie bardziej byli przekonani o śmierci Hani niż o jej życiu, to Bóg w takiej sytuacji przyszedł do nas, dając nam pokój, przede wszystkim pokój, ogromny pokój, zaufanie do Niego i siłę, żeby przez to przejść. I wiecie, ludzie wokół nas, którzy tam byli w tym szpitalu, w podobnej sytuacji, zachowywali się różnie i niekoniecznie mieli pokój i ze zdziwieniem patrzyli na nas, jak my w tej sytuacji, kiedy nasze dziecko w zasadzie z dużym prawdopodobieństwem nie przeżyje, możemy być tacy spokojni, możemy mieć taki pokój, ale to nie była nasza zasługa. Absolutnie. To Duch Boży we właściwym czasie dał tą siłę i pokój. A Hania, jak widzieliście, dzisiaj tu biegała, jest całkowicie zdrowa. Ja chcę sobie przypominać i tą sytuację, i ten fragment z listu do Hebrajczyków, który wcześniej się wyświetlał, że Bóg, że możemy przystępować do tronu łaski, a On da pomoc w stosownej porze. Wiem, że jestem daleko teraz od autentyczności, zaraz tam wrócę. Znaczy, to przynajmniej tak się może wydawać. Chcę o tym wszystkim pamiętać, bo chcę też nie tylko w danej chwili, kiedy coś się dzieje, pamiętać o tym, że On przychodzi z pomocą, ale chcę też wytrwale i bez obaw dążyć do celów, które Pan Bóg daje, bo Pan Bóg daje nam powołania i różne cele w naszym życiu. I naprawdę wiele obaw czasami przychodzi, jak to może być, jak to się może stać. Niedawno pastor Darek udostępniał na grupie kazanie, tam pastor Adam Piątkowski mówił o Mojżeszu. Się bardzo identyfikuję z tym przykładem, ale po co ja mam to robić? Przecież oni mnie nie będą słuchać. Jak mam tam iść do nich? Czemu w ogóle żeś mnie wybrał? Weź kogoś innego. I takich pytań może być cała masa. Ale też to rozważanie, które miałem, wrócę jeszcze do tego, popchnęło mnie też do analizowania troszeczkę przez przeszłości. I to jest bardzo ważna rzecz, że wszystkie te sytuacje, które starałem się przewidzieć, które czasami my ludzie staramy się przewidzieć w przyszłości, które wpychają nas w taki stres, nerwowość, we wszystkim tym motorem naszego działania bardzo często jest, i tak w moim przypadku było, jest to, że chciałem mieć kontrolę. Chciałem po prostu mieć kontrolę nad tym, co się może wydarzyć, że nic się nie wydarzy bez uprzedzenia, że nic się nie wydarzy czegoś takiego, na co nie będę gotowy. I to są rzeczy, które się dzieją podświadomie. To nie jest tak, że musimy świadomie o tym decydować. Natomiast pojawia się ten problem w życiu z Bogiem w takiej sytuacji, bo kontrola i zaufanie nie chodzą w parze. Mogę albo mieć kontrolę, albo ufać. A Biblia mówi, żebyśmy ufali Bogu. I nawiązując do przykładu Abrahama, widzimy, że Pan Bóg w swoim prowadzeniu w naszym życiu, tak jak w życiu Abrahama, nie daje nam wglądu ani w cel końcowy, ani w to ostateczne miejsce, gdzie będziemy, ani w detale, które po drodze się będą działy. Tak samo jest z nami. Dlaczego? Dlatego, że chce, byśmy potrafili zaufać Jego miłości. Chcę, żebyśmy zaufali Jemu. Pomimo wątpliwości, które mamy, bo mamy je, to nie chodzi o to, że mamy być jakimiś maszynami, które nie myślą, które wyrzucają wszystko, co czują, i my mamy te różne wątpliwości, pytania do Boga, ale żebyśmy pomimo tych wszystkich wątpliwości byli gotowi być od Niego zależni. Żebyśmy byli gotowi być zależni od Niego, zależni od Jego miłości, która jest doskonała. I kiedy przygotowywałem się nagle do tego, jak o tym myślałem, o tym fragmencie, którym teraz się dzielę, to przypomniało mi się jedno z Bożych imion. El Shaddai ze Starego Testamentu. Ono, jedno z tłumaczeń tego imienia oznacza karmiący piersią. I pomyślałem sobie w związku z tym, co dzisiaj mówię, wow, to jest niesamowite, Boże, kiedy małe dziecko jest, które się rodzi, ono jest całkowicie zależne od matki, czasami od ojca, ale bardziej zdecydowanie od matki. Bóg jest taki i On chce, żebyśmy byli tak od Niego zależni. To dziecko nie jest w stanie samo zjeść, w stanie nie jest się samo umyć, ono potrzebuje ciepła, ono też potrzebuje bliskości dla rozwoju emocjonalnego, zdrowego, ono potrzebuje wszystkiego. Absolutnie nic nie jest w stanie zrobić. Jest całkowicie zależne od matki, od ojca, jest całkowicie zależne od ich miłości. I to, co mnie tak mocno uderzyło w tym, że Bóg chce, żebym ja był gotowy być całkowicie zależny od Jego doskonałej miłości. Ja nie wiem, czy my to słyszymy, być całkowicie zależny od Jego miłości, jak to małe dziecko. To znaczy, że On oczekuje, żebym ja przyznał się, jak to małe dziecko, że ja nic nie mogę sam zrobić. To nie jest zachęta do lenistwa, tylko do szukania Bożego prowadzenia. O, cofniemy jeszcze na chwilę. Nie mówiłem jeszcze o tym fragmencie z Jozuego. I tak jak Abraham był prowadzony przez Boga i wyszedł, tak jest też ciekawy opis sytuacji w księdze Jozuego, kiedy Izrael miał przechodzić przez Jordan. I znowu mamy naturalne okoliczności w tym fragmencie. To jest czas, kiedy oni tam byli, kiedy czas żniw, kiedy Jordan wylewał. Był szerszy, głębszy i trudniejszy do przeprawy. I naturalne okoliczności mówią do ich oczu, nie przejdziecie. I właśnie w tym momencie Bóg mówi, przejdziecie. To jest niesamowite, bo i oni właśnie w tym zaufaniu, w tej zależności od Boga zdecydowali się podjąć działanie. Bóg im powiedział, że mają wejść kapłani czy lewici, nie pamiętam, kapłani niosący Arkę Przymierza, Skrzynię Przymierza, mieli wejść po kostki, mieli wejść po prostu do wody. I wiecie, Jordan nie rozdzielił się, zanim to zrobili. Oni weszli jako pierwsi i w tym momencie Bóg zatrzymał ten górny bieg, że Jordan nie płynął, a te wody dalsze popłynęły po prostu i stała się suchą przeprawę mieli po raz kolejny. Ale to stało się wtedy, kiedy oni w zaufaniu i zależności od Boga podjęli działanie, te, które Bóg chciał. Bo On wie, kiedy przyjść i On wie, jak przyjść. I to On o tym decyduje. My byśmy bardzo chcieli, żeby czasami Bóg podjął jakieś działanie, czy przyszedł z pomocą na naszych warunkach, albo w chwili, kiedy my oczekujemy. I dobrze, powiem jeszcze o Łazarzu. Wiecie, i podobna sytuacja w przypadku, znowu nawiązując do tej sytuacji z Łazarzem. Zobaczcie, że Marta i Maria właśnie miały takie oczekiwania. Gdybyś to był, nie umarłby mój brat. Gdybyś podjął działanie, gdybyś był tu obecny, gdybyś dał moc, to Łazarz by nie umarł. Nie? Ale Jezus wiedział, kiedy i jak ma przyjść. Nie? I co On powiedział im? Każdej jest osobna, jak do Niego wychodziły. Pamiętacie może? Jeśli uwierzysz, inaczej mówiąc, jeśli zaufasz, będziesz oglądać chwałę Bożą. I wskrzesił go z martwych. On przyszedł w innym momencie, niż one oczekiwały. Wydawałoby się, że już jest porażka. Wydawałoby się, że już jest po sprawie. Ale On przyszedł we właściwym momencie i powiedział, jeśli mi zaufasz, będziesz oglądał chwałę Bożą. Halleluja. Powoli kończąc, ale to jeszcze nie tak do końca. Wydawałoby się, że mówię o rzeczach niezgodnych z tytułem kazania. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na autentyczność w taki też sposób, czego ja doświadczam właśnie, że jeśli przychodzisz do kościoła i twoja twarz się rozpromienia, dlatego że mamy społeczność z Bogiem i mamy społeczność ze sobą, serce nabiera wręcz wiary, bo chce mieć tą społeczność z Bogiem, chce się cieszyć, a tak naprawdę przechodzisz trudne rzeczy, albo jeszcze gorzej, jak w moim przypadku czasem było, że myślisz o czymś negatywnym w przyszłości, ale wchodzisz tutaj i przestajesz być smutny i zaczynasz być radosny, to nie jest brak autentyczności. To nie jest brak autentyczności. Jeśli ja chcę podejmować świadomą decyzję, że kiedy przychodzę do kościoła, a kiedy przychodzę do społeczności świętej, kiedy mamy wspólnie społeczność z Bogiem, to ja chcę się Nim radować. Nie dlatego, że chcę ukryć to, co jest w moim życiu, bo jeśli podejdziesz do mnie i chcesz szczerze ze mną porozmawiać, to mogę ci opowiedzieć o wszystkich moich problemach. Nie wiem, czy zniesiesz to. Wiem, że niektórzy mają większe, ale... ale nie wiem, czy chciałbyś słuchać tego, bo to mówienie zawsze o tych rzeczach trudnych rzadko buduje wiarę, że tak powiem, tak? Widzimy dopiero, to buduje naszą wiarę, kiedy widzimy, jak Bóg działa i te rzeczy przełamuje, ale nie chodzi o to, że chcę coś ukryć. Jeśli moją decyzją jest to, że chcę ukryć grzech albo coś trudnego w moim życiu, to wtedy to jest noszenie maski, tak? I właśnie to jest ciekawe, chciałbym, żebyśmy też na to zwrócili uwagę, bo my jako ludzie mamy tendencję do sądzenia po pozorach różnych okoliczności, rzeczy. Już nie mówię o sądzeniu ludzi, ale sytuacji. Zobaczcie, że ta sama sytuacja może być dwojako przez Boga, dwojako Bóg może na to patrzeć, bo mogę przechodzić przez nawet trudne rzeczy, albo mogę myśleć o tych trudnych rzeczach w przyszłości. Przychodzę do kościoła, mówię, Panie Boże, ja chcę się Tobą radować. Chcę być w tym szczery i prawdziwy i wcale nie chcę ukrywać, jeśli się coś złego dzieje, jeśli ktoś zapyta, no to jest okej, to jest dobre, to jest zgodne z prawdą Bożego Słowa, ale jeśli żyję w grzechu i zdecyduję świadomie przed wejściem tutaj, że chcę to ukryć, dlatego się będę uśmiechał do wszystkich, no to jest noszenie maski i to nie jest godne pochwały. I te dwie osoby mogą być w takiej samej sytuacji. Mogą tak samo wyglądać na nabożeństwie, ale motywacja serca jest różna. I tak często bywa w naszym chrześcijańskim życiu, że to motywacja serca decyduje o tym, czy coś jest okej, czy nie jest okej, jak wczoraj mówiła Asia a propos jej męża, że ograniczyła emocje dla swojego męża, nie będę wchodził za bardzo, czy coś jest okej, albo nie jest okej. Ale ta sama sytuacja, podobni ludzie, takie samo zachowanie, a motywacja może być różna, ale Pan Bóg patrzy na serce i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Więc autentyczność składa się z tego, że jesteśmy szczerzy i mówimy prawdę, ale jest w niej ten element, na który chcę zwrócić dzisiaj szczególną uwagę, że bycie autentycznym to też niepoddawanie się nieprawdziwym, nieautentycznym myślom o przyszłości i teraźniejszości też, jeżeli nie są prawdziwe. I nawet w trudnych sytuacjach czy trudnych przewidywaniach możemy kierować nasze myśli na Boga, ufając Mu, że On przyjdzie z pomocą we właściwym czasie. I dlatego przychodząc do kościoła możemy być wdzięczni i radować się nawet w trudnych okolicznościach, dziękując Bogu. Więc bądź prawdziwy, jeśli dzisiaj jesteś smutny, to też jest okej. Mam nadzieję, że nie ma smutnych osób, ale jeśli ktoś jest, no to jest w porządku. I chcę nas zachęcić, żebyśmy nie podejmowali decyzji, żeby coś ukrywać, ale żebyśmy podejmowali decyzję, że pomimo chcemy być blisko Boga i chcemy się radować. Jeśli jesteś na to dzisiaj gotowy, to podejmij decyzję, żeby nie myśleć negatywnie o przyszłości. Ja tego potrzebuję, codziennie potrzebuję taką decyzję podejmować. Ale ufaj, że Bóg w trudnej sytuacji przyjdzie z pomocą i oczekuj na Niego. W psalmie 27, w 14 wersecie możemy przeczytać takie słowa: oczekuj na Pana, On umocni twoje serce, bądź mężny, oczekuj na Pana. Może coś przekręciłem kolejność, ale generalnie oczekuj na Pana, On przyjdzie i umocni twoje serce, bądź mężny. Dwa razy oczekuj. Wiecie, to tak mocno podkreśla tą naszą rolę w tej relacji. Że my się nie mamy wyrywać przed Pana, ale mamy czekać na Niego, aż On nas poprowadzi. Mamy, kiedy nam powie wejść do tego Jordanu, to wchodzimy po te kostki i czekamy, aż On zacznie działać, żebyśmy mogli przejść. Wiecie, mogli ci kapłani wbiec. Mogli wbiec ci kapłani z tą skrzynią po prostu tam do tego Jordanu. Pewnie by ich ten prąd odchodzącej rzeki by ich jeszcze pewnie porwał razem z tą skrzynią, jakby się za bardzo pośpieszyli. Ale mowa jest o tym, aby oczekiwać. Więc Możesz spróbować przez podjęcie decyzji radować się Bogiem i myśląc o tym, pamiętając o tym, że On zawsze przyjdzie z pomocą. Szczególnie kiedy jesteśmy na zgromadzeniu, możemy razem zanurzać się w tej miłości, doskonałej miłości Ojca. Wspólnie, jeśli potrzebujemy modlitwy, mamy wokół nas braci i siostry, którzy będą nam usługiwać. Mówiłaś o tym, Monika, dzisiaj, co teraz się wyświetla. Pamiętajmy też o taki wątek krótki, tylko że możemy zatrzymywać negatywne myśli i mamy do tego broń. Mamy do tego broń. Możemy poddawać, nie będę całego wersetu czytał, w posłuszeństwo, każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi możemy poddawać. Mamy między innymi modlitwę, która jest orężem, ale warto zatrzymywać, kiedy zorientujemy się, że przychodzą takie myśli. Ja muszę się, tak jak mówiłem, to nie jest łatwe dla mnie, muszę się pilnować, że kiedy przychodzą negatywne myśli o przyszłości, żeby się zatrzymać i zastąpić je myślami pozytywnymi. To znaczy, ja wiem, że Pan Bóg mnie kocha i że On ma dobre myśli o mnie i że On ma dobrą przyszłość dla mnie. Prawda, Samira? Amen? Dzisiaj Samira mówiła przecież. I nie musimy tych myśli przyjmować negatywnych, prawda? Tych wątpliwości, ale wiemy, że On nas doprowadzi i przyjdzie we właściwym momencie, tak jak też Samira mówiła. Miałem napisane tutaj, że chciałbym poprosić zespół o jeszcze jedną pieśń, ale muszę poprosić Marcina. I chciałem powiedzieć, zanim jeszcze zaczniemy tutaj grać, że jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli jesteś przepełniony smutkiem albo zmagasz się z czymś, to możesz wyjść do przodu i chcę do tego cię zachęcić, bo zespół modlitewny będzie się modlił o ciebie. Jeśli wyjdziesz do przodu, myślałem, że powiem, że podnieś rękę na swoim miejscu, to ktoś do ciebie podejdzie, ale dzisiaj nie chcę tego robić. Chcę, żebyś zachęcić ciebie, jeśli potrzebujesz, żebyś wyszedł do przodu, okazał wiarę. To, że Bóg będzie działał, kiedy wyjdziesz. Przełam swoje ograniczenia, jeśli masz takie. I wyjdź tutaj, żebyśmy mogli modlić się o ciebie. Ale też, jeśli nie chcesz nawet tu wychodzić, chcę zachęcić każdego z nas, tak jak i siebie, żeby podczas tej pieśni również poprosić Ducha Świętego, żeby pomógł nam nasze serce badać, nasze motywacje. Czy czasami w tym, kiedy próbujemy planować, coś przewidzieć, nie ma tej kontroli, żebyśmy nie stracili na zaufaniu do Boga. Więc jeśli jesteś gotowy, zachęcam się, pomódl się swoimi słowami, żeby po prostu Bóg cię w tym poprowadził. Każdy z nas ma jakieś rozterki, możemy je Bogu wyznawać. Zacznij grać już. Możemy je Bogu wyznawać, te różne rozterki, ale ważne, żebyśmy w tym wszystkim ogłaszali, że Bóg ma nad tym kontrolę, kochani. Jeszcze jeden werset chciałem wyświetlić, ale to jest teraz niemożliwe. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. To jest Psalm 37, werset 5. Kochani, zachęcam do modlitwy. Módlmy się, jeśli potrzebujesz, wyjdź do modlitwy. Skoro miłość zniosła mnie.